Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Ars Poetica.
Najpierw powiem kilka słów o poecie, którego wiersz za chwilę przywołamy. Stanisław Grochowiak był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem i publicystą. Urodził się w 1934 roku w Lesznie Wielkopolskim. Zmarł w 1976 roku w Warszawie. Poeta dla mojego pokolenia bardzo rozpoznawalny i w znakomitej większości szanowany. Dla roczników 60. i 70. już mniej znany. Dla współczesnych niemalże zapomniany. Redaktor liczących się czasopism literackich, m.in. dwutygodnika Współczesność, Nowej Kultury, Kultury, Poezji, Miesięcznika Literackiego. Debiutował tomem Ballada Rycerska w roku 1956, który to tom obok książek Zbigniewa Herberta i Mirona Białoszewskiego był jednym z ważniejszych debiutów poetyckich odwilży październikowej. Grochowiak stał się czołowym twórcą pokolenia współczesności, nazwanej od tytułu pisma, na łamach którego ówcześnie młodzi publikowali. To właśnie w Balladzie Rycerskiej znalazły się tak znane wiersze Grochowiaka jak Verlaine czy Święty Szymon Słupnik z pamiętną frazą „Powołał mnie Pan na bunt”. Tam też w debiutanckiej książce pojawiają się typowe dla Grochowiaka elementy groteski i estetyki brzydoty, jak również fascynacje kulturą francuską, kulturą barokową i średniowieczną. To o nim krytyk literacki Jan Błoński napisał: Grochowiak narąbał całych ćwierci baroku, połci dekadencji, kawałów ekspresjonizmu, doprawił je Norwidem, Libertem, Gałczyńskim, Bóg wie czym jeszcze. Wszystko to wrzucił do kotła, zagotował, odcedził i ciepłe jeszcze sprasował w gęste, treściwe wiersze. Później przyszły kolejne znakomite tomy Grochowiaka. Menuet z pogrzebaczem w 1958 roku czy Rozbieranie do snu z 1959. Dramaty jak Szachy, Partita na instrument drewniany, Król IV, Chłopcy, Okapi i inne. Pod koniec życia borykał się z problemami materialnymi i chorobą alkoholową, która w końcu zwyciężyła poetę. Ale posłuchajmy wiersza.
Stanisław Grochowiak, Ars Poetica. Godziny przy piórze, one leczą rany. Nawet śmierć jest daleka, jak była w dzieciństwie. Zwierzęta domowe śpią ufnie przy twoich stopach, a płomień świecy nieruchomieje jak miecz czuwający. Wszystko co wokół, krzesła, książki, kwiaty, ubierają się w odświętność, powagę i czoła wysokie. I oto nikczemny twarzą stajesz wobec świata, jak glob naprzeciw globu. Oto wiesz na pewno, za twoją kotarą jest tylko ściana, nie ma poloniuszy. Oto czujesz bezpiecznie, w środku twojej dumy nie zagości karzeł, ani też pochlebca. Oto szepczesz zaledwie, układając zgłoski, a słyszysz? Księżyc dźwiękiem odpowiada. Godziny przy piórze, one leczą rany. One też wstrzymują od ran zadawania. Patrz, podniosłeś usta, by odpluć obelgę, a stoisz niby dziecko. Z usty zdumionymi.
Proponuję zatrzymać się przy dwukrotnie powtórzonej frazie godziny przy piórze, one leczą rany. I jej rozwinięciu one też wstrzymują od ran zadawania. Akt twórczy to święty czas, kiedy piszący jest na swoim miejscu i jest tym, kim naprawdę jest. Twórczość leczy rany, oddala od zła świata, od oglądanych każdego dnia aktów nieprawości, ale też powstrzymuje od ran zadawania. Przypomina mi się tutaj myśl innego poety i tęgiego krytyka literackiego, Zbigniewa Bieńkowskiego, myśl głosząca, że twórczość nie jest dekonstruowaniem, jest tworzeniem. A więc ktoś, kto tworzy, nie zadaje ran, nie niszczy, nie burzy, jest częścią jakiegoś większego dobra, które, w co głęboko wierzę, podtrzymuje gmach świata. I pomyśleć, poeci mają w tym swój udział, a przynajmniej mogą mieć. Poezja według sztuki poetyckiej Grochowiaka przydaje twórcy godności, oczyszcza go z wewnętrznych karłów, podglądaczy, pochlebców, tutaj w wierszu szekspirowskich poloniuszy, umniejsza jego przyrodzoną nikczemność. Także Grochowiak pisze tu językiem Mickiewiczów i słowackich. Poeta staje wobec świata jak glob naprzeciw globu, słowem jak równorzędny partner. I jest jeszcze coś, co z pewnością warto podkreślić. Patrz, podniosłeś usta, by odpluć obelgę, a stoisz, niby dziecko, z usty zdumionymi. Topos poety dziecka, albo raczej poety, który jest jak dziecko, ma rozmaite literackie konsekwencje. Tutaj dziecko w poecie nie pozwala mu odpowiedzieć obelgą na obelgę. Zamiast niechęci, może nawet nienawiści, pojawia się zdumienie. Człowiek dobrej woli, niesprawiedliwie oskarżony, nie potrafi się bronić. Jest zdumiony, że tak można. I w tym, w tej reakcji jest jak dziecko. Często dziecko też nie wie, dlaczego jest karcone i na czym polega jego wina. Możemy zatem powiedzieć, że w wierszu Ars Poetica Grochowiak nie tyle wykłada swoją koncepcję poezji, zasadę swojej sztuki poetyckiej, ile porusza tematykę procesu powstawania dzieła, jakby właśnie w akcie tworzenia zawierało się to, co jest najistotniejsze, a wszystko pozostałe, czyli to, co się z tym dziełem stanie później, będzie już miało drugorzędne znaczenie. Ten pogląd, przyznam, jest mi bliski.
W metaforze.
Juliusz Słowacki z cyklu Przypowieści i epigramaty. Część 40. Chcąc światłem się wydostać z krainy upiorów, musisz wprzód Bogu złożyć ofiarę z kolorów. Są takie typy, co zanim dojrzeją do bycia ludźmi, już pragną być aniołami. Są jak nartniki. Kojarzą Państwo te maleńkie zwierzątka na powierzchni jeziora. Dotykają tafli czubkami cienkich odnóży. Nie obchodzi ich głębia. Obrzydza dno. Chcą przebiec po lustrze życia na tych odnóżach, nie unurzawszy się, prosto do nieba, które znają przecież z tylu odbić, do nieba, po którym prawie, tak boleśnie prawie, ślizgają się od urodzenia. Są ludzie, którzy w porywie egzaltacji, piękno duchostwa lub dewocji, gardząc doczesnym światem nazwanym przez Thomasa Stearnsa Eliota ziemią jałową, tą, jak ją Słowacki określa, krainą upiorów, chcą z niej uciec światłem, jak cudowną windą, wznieść się płomieniem w niebiosa, jak scjentologiczna sonda kosmiczna. Są tacy, którzy chcą być słupem ognia, nie będąc zarzewiem. Tacy, którzy chcą wybuchać, choć tlą się jak stare szmaty. Sam tak czasami mam. Tymczasem pisze Słowacki, chcąc światłem się wydostać z krainy upiorów, musisz wprzód Bogu złożyć ofiarę z kolorów. O jakie kolory może tutaj chodzić? Zanim odpowiemy na to pytanie, zastanówmy się, czym jest światło dzienne, czym jest to światło widzialne, które miałoby nam posłużyć za windę do nieba. Otóż światło to jest wiązką, na którą składa się wiele innych rodzajów światła, o różnych długościach fal, o czym przekonujemy się w szkole, rozszczepiając światło przez pryzmat, albo w życiu codziennym, wpatrując się w tęczę. Tęcza jest rozłożonym na czynniki pierwsze światłem białym, widzialnym. rozpakowanym bukietem światła. Okazuje się, że są tam barwy czerwona, pomarańczowa, żółta, niebieska, fioletowa, purpurowa, czerwona i cała masa barw pośrednich, które nawet trudno byłoby nazwać. W całym tym spektrum barw rozgrywa się i migocze nasze życie. Bóg, który nie bez powodu pojawia się w tym dwuwierszu, zesłał swojego Syna, stał się człowiekiem, by móc przejść przez wszystkie warstwy i odcienie światła, przez wszystkie pasma widma, od poczęcia po krzyż. Adam Mickiewicz w drugiej części Dziadów wkłada w usta chóru takie oto słowa. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Nie ma zbawienia jak tylko przez ziemię, pisał z kolei żyjący poeta, neoromantyk z gdańskiej Matarni, Wojciech Wenzel. W tym samym paśmie widma czytam ja króciutki wiersz Słowackiego, gęsty i skupiony jak snop światła. Czy można się wydostać światłem z krainy upiorów? Można, ale tylko przechodząc przez wszystkie jego fazy i zdając sobie sprawę, że w niektórych pasmach widma upiorem jestem ja sam. Co ciekawe, na światło widzialne składają się długości promieniowania niewidoczne dla naszego oka. A więc tajemnica i obietnica tkwi nie w tym, co ukryte, ale w tym, co widzimy, w tym, co realnie składa się na ten bukiet światła zwany życiem, nadając mu strukturę i gęstość, lecz pozostaje w ukryciu. Niewidzialne w widzialnym. Ofiara z kolorów to jedyny sposób, by wydostać się światłem z tego świata. Złożyć ofiarę z kolorów to nic innego jak żyć, cieszyć się życiem, cierpieć, wierzyć w to, czego oczy nie widzą i spłonąć. I spłonąć w widzialnym świetle z siebie samego.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Korespondencja, którą znaleźliśmy w skrzynce poetyckiej, dowodzi, że jesteśmy słuchani w całej Polsce. Dzięki internetowi można słuchać audycji Po pierwsze wiersze wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. Ale przejdźmy do korespondencji. Szanowna redakcjo, Po pierwsze wiersze. To my. Nazywam się Jacek Świerk. Urodziłem się w 1981 roku w Rzeszowie. Po nieudanych studiach polonistycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim przeniosłem się na wieś, bliznę koło Brzozowa, Podkarpacie. Obecnie hoduję tylko kury. Uprawiam ogródek. Zajmuję się obejściem. Debiutowałem w 2017 roku książką Relacje na nieżywo w wydawnictwie Miniatura. Ośmielam się załączyć dwa wiersze z drugiej planowanej książki. Podejmuję w niej kwestie cierpienia z poważaniem, etc. Dzisiaj przeczytamy jeden z tych dwóch nadesłanych wierszy. Drugi zostawimy sobie na jakieś później. Tadeusz, poproszę o lekturę.
Jacek Świerk. Ja autorowi zazdroszczę tego życia na prowincji. Zresztą jego nazwisko Świerk zobowiązuje. Piękny klimat do pisania wierszy. Cisza i prowincja. Jacek Świerk. Studium człowieczeństwa. Burek zdechł w opinii świętości. Skulony w kącie, z krwiakiem na łbie i dziurą w brzuchu poszczekiwał do okna otwartego na oścież. Weterynarz rozłożył narzędzia i fachowe ręce. Burek nie zaskamlał ani razu. Strzykawka poszła do utylizacji. Nasz Milusiński trafił do pudła po sprzęcie RTV w niesłychanym kondukcie i pod ulubiony krzaczek. W misce spoczywają gwoździe, zardzewiałe i wygięte. Smycz wisi tam, gdzie zawsze. Legowisko spłonęło w kominku. Burek skakał aż do nieba, po kółko wieczności merdał na tylnych łapach o salceson na pierwszej komunii naszego księdza Lesia. Tu spoczywa sługa Boży Burek, opiekun dzieci i apostoł Merdania. Zmarł śmiercią męczeńską, obroniwszy naszą półroczną Marysię przed złymi ludźmi. Spieszmy się kochać zwierzęta. Bywają lepsze od ludzi.
Będzie komentarz?
O, co tu komentować? No, czuję się uderzony, ale tak pozytywnie uderzony prostotą, naturalnością, bezpretensjonalnością, życiowością, krwistością, ciepłem tego wiersza, który, no właśnie, mówiliśmy o zaczepieniu autora w ziemi, w miejscu. Więc autor, jak ten świerk, z tego miejsca czerpie soki. I ten wiersz jest wyrazem, realizacją tego, do czego tak często zachęcamy w naszej audycji. Do trzymania się blisko ziemi, konkretu.
Tak.
I do pisania z głębi własnego doświadczenia.
Tak. Ładne, czyste, proste frazy. Pełne radości. Troszeczkę takie twardowskie. Burek skakał aż do nieba po kółko wieczności. No, takie twardowskie. No, jedna tylko uwaga. Jedna rzecz, która mi się nie spodobała. To jest to ostatnie zdanie, które wydaje mi się jest już niepotrzebne. Spieszmy się kochać zwierzęta, bywają lepsze od ludzi. No to już jest takie, ta trawestacja jest troszeczkę taka, no, na siłę, trochę naiwna.
Mniej czasem znaczy więcej.
Tak? Mniej czasem znaczy więcej, tak. I żeby tu nie było, że ktoś powie, że nie lubię zwierząt. Nie, lubię zwierzęta. Nie kocham zwierząt, ale lubię je. Lubię je i szanuję, bo są stworzeniami bożymi, tak jak ludzie. Ale kochać zwierzęta, bo bywają lepsze od ludzi, to wydaje mi się, to jest troszeczkę nie na miejscu.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Ernest Bryl, Pasterze szli. Przed tygodniem prezentowaliśmy Państwu szaloną pastorałkę Jerzego Harasymowicza. Dzisiaj również szalona kolęda Ernesta Brylla, poety, którego kunszt poetycki nasi stali słuchacze mieli już okazję podziwiać. Chociaż czy rzeczywiście kolęda? Mimo że wiersz kończy się gromkim zawołaniem kolęda, to jednak jest on pastorałką. A swoją drogą pewnie zwróciliście Państwo uwagę na rozróżnienie pomiędzy pastorałką a kolędą. Bo pastorałka to odmiana kolędy, mająca najczęściej świecki charakter, obficie korzystająca z realiów życia codziennego, nierzadko przepełniona ludycznym, jurnym humorem. No i co w tym kontekście oczywiste, pastorałki nie są wykonywane podczas nabożeństw religijnych. Jej autorami są często przygodni kompozytorzy, boży grajkowie, którzy w ten sposób oddają hołd nowonarodzonemu. Kolęda przeciwnie, ma charakter pieśni bożonarodzeniowej, religijnej, i choć często nawiązuje do konwencji ludowej, to przecież z czasem komponowaniem kolęd zajęli się szanowani kompozytorzy, a ich pisaniem wybitni poeci. A skoro wyjaśniliśmy już sobie naturę pastorałki, to może Państwa mniej będzie zdumiewać wartka akcja pana brylowej pieśniczki i jej nieokiełznane obrazowanie. Cóż, samo życie. To w nim są przecież rozmaite głody, pragnienia, zachowania mniej i bardziej przykładne. Nieważne. Ważniejsza jest radość i wielka ochota świętowania, a te nigdy nie są zdrożne. Czyta Jarosław Tyrański.
Ernest Bryl. Pasterze szli. Pasterze szli, pasterze szli, do stajenki dary nieśli. Hej, nieśli, dary nieśli, dla syna cieśli. Nieśli. Najpierw szedł Bartek z młyna. Kwiczała mu w worku świnia. Hej, kwiczała, kwiczała, bo się Boga bała. Świnia. Nie kwicz, świnio, boś jest świnią. Oddamy cię ze słoniną. Przydasz się na kiełbasy, bo musi mieć zapasy. Maryja. Antek skrzywca szedł we środku. Dźwigał Bogu plaster miotku. Po trochu go pojadał i tak do siebie gadał. Idący. Stworzyłeś mnie już tak, Boże, że cięgiem nie z głodu morzy. Pojadam twego miotku, bo mnie sysa w żołądku głodzizna. Uzadu dyrdał Pawełek. Przedziwny miał przyodziewek.
tak wielkiej był ochoty, że pogubił galoty, spieszący. Powstydził go sam archanioł. Jak staniesz, gazdo, przed panią? Starczy, że łyska gwiazda. Po co ma łyskać gazda gaciami? Pasterze szli, pasterze szli, do stajenki dary nieśli. Tak grali, tańcowali, aż się spocili cali. I mętnie. Żeby ucieszyć dziecinę, musieli se popić krzynę. Dopiero wtedy smykiem, a ostro pod muzykę kolęda.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.